Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecze Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy, witam serdecznie i witam również mojego gościa, Grzegorz Potęga, prezes Lubuskiego Związku Koszykówki i świeżo upieczony, chociaż właściwie można powiedzieć nowy, stary członek zarządu Polskiego Związku Koszykówki. Dzień dobry.
Wszystko się zgadza, dzień dobry, witam panie Jacku, witam państwa.
Mówię nowy, stary, ponieważ pan jest drugi raz członkiem Polskiego Związku Koszykówki, a wybory dokonały się w miniony poniedziałek.
Miniony poniedziałek, tak, właśnie 26 listopada.
A to walne zgromadzenie delegatów PZKOSZ-a wybrało w ogóle Radosława Piesiewicza nowym prezesem Polskiego Związku Koszykówki. 63 głosy z 90 dostał Radosław Piesiewicz i nowy prezes, posłuchajmy, zapowiada zmiany w związku i działania w kierunku popularyzacji koszykówki w Polsce.
Aspektów jest wiele, które chciałoby się zmienić i pokazać, zrobić z tego fajny produkt, bo koszykówka jest trendy i chciałbym powrócić do tego, żeby ta koszykówka była jak w latach 90., żeby każde dziecko wychodząc ze szkoły miało piłkę i szło sobie do kosza porzucać, bo to jest gra bezkompromisowa, można sobie samemu ze sobą po prostu pograć, porzucać do tego kosza i to jest jakby, myślę, że cel nadrzędny, żeby wrócić do tej popularyzacji koszykówki w całej Polsce.
Czyli popularyzacja koszykówki, jednocześnie to jeszcze jedna wypowiedź prezesa Piesiewicza, który podkreśla, że ważnym zadaniem będzie szkolenie młodzieży.
Żeby pokazywać, że nie najważniejszy jest wynik tu i teraz w tych młodzieżowych rozgrywkach. Tylko szukajmy tych perełek, tych dzieciaków, które mają faktycznie szansę gry. To, co robi Litwa, bada te dzieciaki a propos wzrostu, czy on ma potencjał. Ja bym chciał takiego systemowego rozwiązania, żeby zrobić takie badania tych dzieci, wybierać te perełki, żeby z każdego województwa niech jedna perełka nam wyjdzie. Naprawdę będziemy mieli silną reprezentację wtedy.
To prezes Piesiewicz, a prezesa Potęgę zapytam, bo zrozumiałem, że koszykówka według prezesa Piesiewicza nie jest w tej chwili trendy. Jest trendy, nie jest trendy, jak pan uważa, bo zastanawiam się, bo ja się zajmuję koszykówką, więc mam wrażenie, że dużo ludzi, dużo rozgrywek, ale rzeczywiście w Polsce tak spadł ten prestiż koszykówki, dużo mniej niż kiedyś, gdzie mieliśmy praktycznie, nie wiem, przy trzepaku to może nie, ale gdzieś na ścianie zawieszone kosze na podwórku po prostu tych koszy było strasznie dużo. Jak jest dzisiaj właściwie w pańskiej ocenie?
Ani ja, ani pan redaktor, myślę, nie sądzimy, że koszykówka nie jest trendy, a już patrząc przez pryzmat zielonogórskiego podwórka i zielonogórskiej choćby Ligi Niezrzeszonych, to możemy ze śmiało powiedzieć, że na pewno wszystko tutaj się kręci wokół, czy wiele kręci się wokół tej koszykówki i naprawdę.
Natomiast
wielu...
jeśli chodzi o Polskę, to nie da się ukryć, że nie wiem, siatkówka w tej chwili ma się wrażenie, że stoi lepiej,
nie,
tak?
Nie, to bo problem jest inny. Koszykówka jest drugą grą na świecie, jeśli chodzi o sporty zespołowe. W sensie frekwencyjnym, w sensie uprawiania jej po prostu.
Na igrzyskach chyba też,
na igrzyskach, w sensie takiego doceniania tego, co się udaje w tej materii zrobić. Wiadomo, piłka nożna jest poza wszystkimi innymi dyscyplinami, to i w ogóle się nie ma o co kłócić. Natomiast w naszym kraju no, zrobiło się tak, czy porobiło się tak, że siatkówka wylądowała na tym drugim miejscu. Piłka ręczna również przez pryzmat ostatnich sukcesów piłkarzy ręcznych, a przynajmniej tych aspiracji, które zgłaszali, tego jak się prezentowali jako taka drużyna z charakterem, również dużo zyskała. Niestety nasza drużyna narodowa i tutaj ten jest pryzmat, na który wszyscy zwracamy uwagę, no nie może osiągnąć nic spektakularnego na świecie, a sam awans do finałów Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy postrzegany już przecież jest przez pryzmat dużego sukcesu, no bo to jest to po prostu gra, która stoi na bardzo wysokim poziomie zarówno szkoleniowym, organizacyjnym, marketingowym i każdym innym w wielu krajach europejskich, które po prostu na to systematycznie stawiały. U nas niestety tak się nie działo.
Czyli jeżeli reprezentacja awansuje do Mistrzostw Świata w Chinach, to optymistycznie sobie tu możemy usiąść i powiedzieć, kurczę, to wtedy wszystkie telewizje zlecą się, że chcą koszykówkę reprezentacyjną, ale ligową też, bo ta jest na co dzień, wydawało się, że najbardziej trendy powinna być, też będą pokazywały?
Ta ligowa, wierzy pan coś takiego? Ta ligowa w ostatnim czasie zyskała, bo te 10 transmisji miesięcznie, które są, to jest olbrzymi skok w porównaniu z tym, co było jeszcze w tamtym sezonie, bo tam było zaledwie kilka tych transmisji, to jeszcze jak one były ustawione, to jest inna historia. Mhm. Natomiast pryzmat sukcesu reprezentacji kraju zawsze będzie korzystny dla danej dyscypliny w kraju, w którym jest ona uprawiana. To w ogóle nie ma tutaj co o czym mówić. I dlatego to, co powiedziałem, no, te Mistrzostwa Świata, na których możemy się znaleźć, bo tak naprawdę te dwa decydujące, wydaje się, mecze przed nami, czyli Holandia dzisiaj, Włochy w niedzielę i daj Boże, żeby to się poukładało i były zwycięstwa, no jest to prawdopodobne, że w równolegle z tym, co robił Radosław Piesiewicz właśnie w PLK, budując ją tak troszeczkę mocniej, ekonomicznie i marketingowo niż to miało miejsce w ostatnich czasach, no przyniesie dużo korzyści również przez pryzmat tego, jak ona będzie postrzegana społecznie.
No dobrze, to do tego Radosława Piesiewicza teraz wróćmy, bo on został prezesem. To jest dobry wybór według pana? Znaczy, odpowiem od razu za pana, choć nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. No jeśli jest pan w zarządzie, to pewnie dobry wybór, bo pan z człowiekiem, który jest prezesem, chce pracować, tak?
Radek Piesiewicz pojawił się w związku około rok temu ze swoimi doświadczeniami, które zbierał przecież właśnie też w siatkówce, bo tam był też przez pewien czas.
Swoją drogą ktoś powiedział ho, 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 Grzegorz Potęga, Koalicja Obywatelska, Radosław Piesiewicz to tak bardziej z PiS-em związanym, jak oni tam będą pracowali razem.
Bardzo dobrze nam się współpracuje, bo sport łączy, nie dzieli i wszyscy mamy jeden cel, taki, aby koszykówka po prostu w tym kraju była na jak najwyższym poziomie i żeby się wszystko wokół niej dobrze układało.
No dobra, ale dobry wybór? Radosław Piesiewicz?
Kontrkandydatem był Jacek Jakubowski, który był wcześniej szefem PLK, przed dokładnie chyba 3 czy 4 laty jeszcze piastował ten urząd. Radek przyszedł i dał coś takiego, czego ja w związku nie widziałem w czasie tej minionej kadencji. Mianowicie bardzo pozytywny impuls dynamizmu i takiej chęci do pracy. Ten jego rok w PLK tak naprawdę to są duże sukcesy związane z takim poukładaniem bardzo profesjonalnym tych kwestii związanych z organizacją, z marketingiem, z telewizją, a więc to wszystko, na co wpływ może mieć ktoś taki, który przychodzi i którego możemy określić słowem menadżer. Bardzo wydaje mi się, że w tej roli się sprawdził. Pomógł też w kontrakcie z Energą, bo tak jednak, bo to też tam było dopinane jakby w ostatnim czasie, także myślę...
Bo to jest sponsor...
Głównej Ligi PLK, tak.
PLK,
tak,
dokładnie,
tak,
Energa, tak, Baskielka. No dobra, no dobra, ale to mógł zostać przy PLK w zasadzie i próbować tą organizację jeszcze bardziej rozwijać, natomiast w PZKOSZ-u być może ktoś inny mógł rządzić, czy, zwłaszcza, że Radosław Piesiewicz teraz mówi, że będę i tym rządził, tak? Czy to jest dobry kierunek?
Mógł, ale sprawy potoczyły się inaczej. Tam jakby kwestią taką podstawową było to, że prezesem przez 2 kadencje był Grzegorz Bachański.
Dokładnie.
To jest człowiek, który wokół siebie jednoczy bardzo dużą rzeszę działaczy z terenu, z całej Polski, poprzez swoje postępowanie, poprzez prowadzenie po prostu tego związku w taki sposób bardzo wyważony. I z tym mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich 8 lat, gdzie sukcesywnie schodzimy z jakichś tam zaległości, które się narobiły wcześniej. I Grzegorz nie mógł w tym po prostu brać udział w tych wyborach ze względu na zapisy w ustawie o sporcie, które ograniczają i są kadencyjnością. Po prostu kandydatura Radka Piesiewicza wyszła chyba z tego, że usiedliśmy wspólnie i rozmawialiśmy na temat tego, kto mógłby być kandydatem na prezesa. Bardzo mocno wychodziło nam na to, żeby dobrze by było, żeby to był ktoś jednak z Warszawy, ponieważ państwo może tego nie wiecie, ale tak naprawdę Polski Związek Koszykówki w 80% pieniądze, które wpływają, to jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ta... No dobra, nie chcę tej polityki tu stłaczać, ale jednak mimo wszystko, czy to, że z tą obecną władzą Piesiewicz jest jednak związany, to też było ważne przy tym wyborze, czy nie? No bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest związany, to łatwiej dostać się do centralnych, no do ministra po prostu nawet, żeby pieniądze w cudzysłowie wyciągać, to, tak, na koszykówkę.
To znaczy, na pewno miało to jakieś pewne znaczenie, tak, że jest człowiekiem, któremu łatwiej rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują ważne stanowiska, czy w rządzie, czy w ministerstwie. Natomiast decydująca była ta kwestia, o której powiedziałem. To był człowiek, który przyszedł pełen energii, werwy, chęci do działania i kupił nas tym po prostu, Tak to należy czytać.
Okej, tak jak mówiłem, ta liczba głosów w głosowaniu to było 63-27 na korzyść Piesiewicza. To nie jest jednogłośne zwycięstwo, natomiast wychodzi, że on kupił większość tego środowiska, tak?
To jest stosunek 2/3 do 1/3 tak naprawdę delegatów. Ten poziom utrzymuje się, jeśli mogę tak zauważyć, to jest bardzo podobne głosowanie, było 4 lata temu, a więc ci ludzie, którzy są zaangażowani w sprawy koszykówki na terenie kraju, mają ten sam punkt widzenia, jakby akceptują to, co się dzieje. Nie mamy żadnych machlojek, nie wiem, nie wychodzą jakieś pod stołem sprawy, które dzieją się w innych związkach, nie ma żadnych problemów natury, też moralnej, gdzie, prawda, tam na przykład w kolarstwie coś tam się odbija czkawką. Tutaj nasza koszykówka pod tym względem naprawdę w ostatnie lata zachowuje się w sposób optymalny. Problem jest jeden tak naprawdę, to znaczy finanse, bo jak mamy finanse,
bo tam bardzo
możemy
duże długi
inwestować.
Były
długi na poziomie w okolicach tam ponad 10 milionów złotych, tak? Obecnie jest to poziom 4 milionów, także sukcesywnie ten praktycznie, rzecz biorąc, milion rocznie schodzimy i tak to wygląda.
A co jest, to szerokie pytanie, powiedzieliśmy o reprezentacji, brakuje sukcesu, ale co generalnie uznaliście, co jest problemem polskiej koszykówki?
No to ja nie jestem specjalistą, bo tutaj powinien usiąść szef Wydziału Szkolenia, zdaje się, Polskiego Związku Koszykówki, którym jest pan profesor Kazimierz Mikołajec i pewnie wdać się z panem redaktorem w tą rozmowę. Natomiast, no cóż możemy powiedzieć, no my mamy taki potencjał ludzki, a Hiszpanie mają taki potencjał, Grecy tacy, Włosi tacy.
No dzieci no mamy, dzieci mamy te same teoretycznie, tak, rodzące się i rosnące.
Tylko ja nawiążę trochę do tego, o czym powiedział Radek w tej drugiej wypowiedzi. Naszym mocnym celem i mocnym zamierzeniem jest to, aby dzieci, które chcemy wprząc w to, żeby trenowały koszykówkę i na końcu, po tych 10-12 latach tej drogi młodzieżowca, stawały się potencjalnymi graczami reprezentacji Polski i klubów PLK, ale też zagranicznych, no jak najszybciej odbierały te szlify szkoleniowe. Z tym był no, bardzo duży problem, bo tak naprawdę pierwsze rozgrywki, które tam gdzieś kategoryzują, są w wieku u 14-latków. Koszykówka jest niezwykle trudną grą techniczną. Jak się pojedzie i zobaczy 14-latków grających w siatkę, albo w piłkę ręczną, albo w piłkę nożną, to się widzi, że oni po prostu się poruszają, są sprawni, świetnie już serwują, odbierają. Natomiast z koszykówką jest ten problem, że często w wieku 14 lat dziecko jeszcze rośnie, koordynacja ruchowa, wiele innych zagadnień właśnie motorycznych, no powoduje, że ten rozwój i wejście w tą dyscyplina jest nieco późniejsza.
A może to jest dlatego... tak, jak niektórzy mówią, że u nas ta młodzież zaczyna grać, dzieciaczki zaczynają grać i wynik.
Dlatego
wynik,
tak? Dokończę. Dlatego tak duży nacisk położyliśmy w minionych 4 latach na to, aby bardzo mocno rozwinąć 2 projekty ministerialne. To są SMOKi, czyli też te szkolne młodzieżowe środki koszykówki, które adresowane są do tych najmłodszych dzieci właśnie w szkołach podstawowych, oraz GOSMy, które były przypisane do gimnazjów, które no nie, już się kończą, już ich nie ma, przerodziły się teraz w KOSMy, czyli w te koszykarskie ośrodki młodzieżowe. I to są ten poziom dofinansowania w siatkówce, żeby to zrozumieć, to trzeba na tym bazować po prostu. W siatkówce przez minionych, powiedzmy, gdybyśmy się cofnęli 8 lat do tyłu, to był poziom 10-15 milionów złotych, a my 3 lata temu dostaliśmy 1,5. No to właśnie. I teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, gdzie jest koszykówka, gdzie jest siatkówka i dlaczego tak się dzieje.
No dobrze, ale jest tak to, co powiedziałem. Ja patrzę nawet na nasz zielonogórski teren. Takie mam czasami wrażenie, że te grupki młodzieżowe, to tam chodzi o to, żeby w U14, U15, U17 na mistrzostwa się zakwalifikować, bo z tego będą punkty, z tego będą pieniądze. I czort, przepraszam za słowo, czort z tym trenowaniem, nie wiem, indywidualnym wyszkoleniem technicznym takiego zawodnika, tylko my tutaj musimy wygrać, my myślimy o tym, żeby wynik, czyli przez to pieniądze, a nie szkolimy tak jak Litwini dokładnie. Mierzą, ważą i indywidualnie skupiają się na szkoleniu pojedynczych zawodników nawet.
Każdy kraj ma swoją metodę szkoleniową, tak? I gdzie oni dochodzą, to widzimy potem właśnie po tych wynika w reprezentacjach młodzieżowych i wreszcie w reprezentacji krajowej. Natomiast sport jest natury rzeczy rywalizacją pomiędzy jednym człowiekiem a drugim i chęcią pokazania swoich lepszych umiejętności, udowodnienia ich poprzez strzał do kosza, celny rzut do kosza, przepraszam, czy jedną zbiórkę więcej. Kwestia tutaj poruszona jest oczywiście dla mnie jakby nie do ucieczki, tak? Bo ta rywalizacja sportowa, każdy chce sięgnąć po złoty medal. No, jak staje do rywalizacji, to jest normalne. Tylko teraz właśnie jest pytanie, gdzie znaleźć ten złoty środek pomiędzy tym, że mi zależy na tym, żeby dziecko w wieku 14 lat, mi, czyli potencjalnemu szkoleniowcowi, którym ma wykonać, powiedzmy, poprawny dwutakt, ma
wykonać i prawą, i lewą ręką, a nie
na przykład,
tylko prawa,
tak,
i ograniczony jest.
Ma
tak?
zrobić odpowiedni pivot, taki jak ja chcę, bo ja tak go uczę i mam w nosie, czy on trafi ten basket, czy nie trafi. No, tutaj trzeba znaleźć ten złoty środek. Ja powiem tylko tyle, że w województwie lubuskim w tamtym roku uruchomiliśmy rozgrywki dla rocznika 2006. Ta filozofia, o której mówimy, czyli mi zależy na tym, żeby dziecko zrobiło poprawnie, jest na 6 zespołów wśród 3 trenerów, na pewno dostrzegam to, że tak się dzieje, że im zależy bardziej na tym, żeby to dziecko było wykształcone koszykarsko, aniżeli na siłę wygrywało kolejne zawody.
Dobrze, to my o młodzieży sobie porozmawialiśmy chwilę. Uznajemy, że ustaliliśmy, że to jest pewien problem. Natomiast teraz chcę o dorosłych porozmawiać, bo to zarząd związku będzie decydował na przykład, ile drużyn będzie w takiej polskiej lidze koszykówki, czy Energa Basket lidze, prawda? Czy na dzisiaj panowie, nie wiem, nawet nie na szybko, ale gdzieś tam w kuluarach na spokojnie może pan cokolwiek powiedzieć, czy uważacie, że trzeba zmniejszyć ligę, zwiększyć ligę, zostawić to, co jest, czy ilu Polaków na parkiecie powinien. Te pytania się od kilku lat przewijają, tak? Bo to się też wydaje, że ma wpływ na rozwój młodych polskich zawodników. Pytanie, czy tych obcokrajowców brać, czy nie brać więcej, dawać Polakom na siłę te dwa miejsca. Jak pan to widzi?
One się pojawiają nie tylko w tym roku wyborczym i to nawet one pojawiły się na z trybuny tej zjazdowej, gdzie obydwu gdzie dwóch naszych kandydatów wyrażało swoje opinie w tym względzie.
A co zacznijmy od liczby drużyn? Jak pan uważa?
Z liczbą drużyn. Na początku, znaczy na zakończenie tamtego sezonu, ta szesnastka jest w pewien sposób optymalna. Tak z mojego punktu widzenia, dlatego że bardzo dobrze to się układa potem do playoffów, jest 8. Tam tu jest kwestia tak naprawdę, ile drużyn powinno spaść, ile drużyn powinno awansować. Tylko pytanie, bo tutaj mamy niestety do czynienia też z tym drugim elementem, a więc z tym potencjałem finansowym i ile drużyn jest w Polsce takich, które są na pierwszej lidze, które grają i które po prostu pomimo osiągnięcia dobrego wyniku sportowego w postaci awansu chcą iść dalej. Tak jak teraz poszła Spójnia Stargard, która gra. Natomiast ile jeszcze tych drużyn jest, no mam wątpliwość tutaj właśnie, bo to jest cel jest określany po prostu w konkretnych miastach na konkretny sezon i dajmy na to Łańcut, który się bije już któryś sezon z rzędu, ale zawsze jest w czubie, zawsze jest pierwszy, drugi, znaczy przepraszam, może pierwszy nie, ale zawsze jest drugi, trzeci, jest blisko tego pierwszego, no nie, natomiast nie daje tego kroku ostatecznego, bo trochę tam wiedzą, że po prostu wolą być...
No, czy mam rozumieć tak między wierszami, że 16 będzie? Że
tego nie wiem, ta rozmowa jest przed nami, i ona, myślę, że to będą kwestie gdzieś tam się decydowały, pewnie jak znam życie na wiosnę przyszłego roku.
Dobrze, a ci obcokrajowcy. Dwóch obcokrajowców, dwóch Polaków na siłę trzymanych na parkiecie, wielu podnosi, że to jest błąd, że dzięki temu, czy wskutek tego Polacy sobie, średniacy nawet życzą dużo większych pieniędzy, trzymanie na siłę, a lepiej ściągać obcokrajowców, bo dzięki temu Polacy się przy nich rozwijają, a inni mówią, ha, 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 ale jakby tu obcokrajowców ściągniecie po 2-3 tysiące dolarów za miesiąc, po 5 będzie biegało, trenerzy będą mieli spokój i Polacy z kolei będą siedzieli na ławce.
Obecny prezes Radosław Piesiewicz już po właściwie 3 miesiącach bycia obserwowania Polskiej Ligi Koszykówki na jednym z naszych zarządów, kiedy był gościem i tam relacjonował właśnie układ ligi, ale też dzielił się swoimi spostrzeżeniami, jak według niego to funkcjonuje, jest zwolennikiem tego, co powiedział z trybuny.
7-5, tak?
7-5.
Siedmiu Polaków musi być w składzie,
nie,
tak?
7 Polaków w składzie, 5 obcokrajowców bez konieczności gry w ogóle Polaków na parkiecie. Także to jest pewien pomysł. Widzę, że on w tym kierunku idzie i pewnie będzie nas do tego przekonywał. Prezes Bachański, bo to nie jest żadna tajemnica, był z kolei zwolennikiem jednak tych Polaków na parkiecie i kształtowania w ten sposób ich umiejętności poprzez grę w tej najwyższej klasie rozrywkowej, trochę w cudzysłowie na siłę. Ja powiem tak od siebie, bo oprócz tej naszej najwyższej klasy rozrywkowej są też inne. I widzę poprzez pryzmat po prostu wniosków, które są składane z różnych klubów w całej Polsce, dopływ również obcokrajowców. To jest trochę jakby charakterystyczne, że ze wschodu na chwilę obecną, bo wiadomo, że Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini transferują się tutaj do nas w jakiś tam sposób i próbują dostawać swoje szanse również i grać w tych klubach pierwszo-drugoligowych. Ja postulowałem w tamtym roku, żeby właśnie pierwszą ligę uwolnić na jednego obcokrajowca, bo to zawsze dałoby taki też aspekt...
Jest taki pomysł chyba w tej chwili,
jest taki
prawda,
pomysł, który się pojawia i wraca i ja jestem jakby otwarty na tą sprawę. Tak naprawdę to według mnie dałoby to dużo tej klasie rozgrywkowej, która jest, o którą oglądam często, bo jeżdżę na nią jako komisarz i widzę po prostu, że jest bardzo dobrym, bardzo, bardzo, bardzo ciekawym po prostu pomysłem i bardzo fajnie funkcjonuje jako ta właśnie pierwsza liga.
Okej, a młodzieżowa ekstraklasa, bo przecież to też się
ciekawy
pojawiło.
Pomysł.
To jest pomysł, czy to już jest coś, co będzie na 100%?
Nie wiem, na chwilę obecną ja na zarządach na pewno o tym nie rozmawialiśmy, natomiast rozmawialiśmy o takiej centralnej lidze juniora.
Bo każda drużyna z ekstraklasy miałaby mieć drużynę młodzieżową, która by na wyjazd jeździła z pierwszą drużyną, tak?
Są dwa aspekty jakby tych rozgrywek, czyli ten, o którym pan powiedział przed chwilą, czyli drużyna przypisana do drużyny w PLK. Jest drugi aspekt, który powodowałby po prostu oderwanie i wystawianie drużyn przez silne ośrodki szkolące w kraju.
Czyli bez względu na to, czy jesteś PLK, czy nie, jeżeli chcesz CLJ, nazwijmy to tak, jak w piłce nożnej grać, to możesz sobie stworzyć, nawet jeśli nie jesteś
PLK. Jest,
tak?
Centralna Liga właśnie juniora, ale tutaj na pewno od razu wszyscy mówią o tym, że kluby młodzieżowe nie poradzą sobie z finansami, tutaj na pewno jest potrzebny silny sponsor albo dofinansowanie właśnie Polskiego Związku Koszyków.
Czyli wyjazdy, noclegi i tak dalej, to kosztuje
to,
jednak,
to kosztuje, no dokładnie.
A kluby ekstraklasy co mówią?
Ja nie jestem blisko klubów, jak one się zapatrują na ten wariant. wydaje mi się, że chyba nie miałyby nic przeciwko, jeśli by stanowiły
te... Chociaż to też te... muszą podwoić tak naprawdę takie koszty wyjazdów.
Może,
tak,
może, podwoić, nie, tak? Może podwoić nie, ale na pewno by to więcej kosztowało. To
jest dwa kwestia... razy więcej chłopaków muszą w hotelu umieścić na takim wyjeździe.
Wydaje mi się, że jest to kwestia na pewno do rozmów i do kontynuacji, bo chęć widzę, że w środowisku jest do tego, aby taką ligę powołać do życia.
A pan powiedział o tej telewizji, że tak świetnie, że 10 transmisji w miesiącu, natomiast faktem jest, że sobota, niedziela 12:40 to nie są wymarzone pewnie godziny dla nikogo, tak? To jak jest oceniana ta współpraca z telewizją? Lepiej jest, ale?
No właśnie jest lepiej, ale. Chciałoby się jeszcze więcej.
A jest szansa, żeby było więcej i w lepszych godzinach, czy niestety to zostanie na razie tak, jak jest?
Na pewno to się zmieni, przy czym na pewno w cudzysłów jednak lekki, biorę i gryzę się w język, bo to jest do końca niepewne, w czasie playoffów, kiedy są te najważniejsze mecze.
Lepsze
i tutaj,
godziny?
I tak, i tutaj powinno być to troszeczkę inaczej. Natomiast przez najbliższy czas będzie to niestety tak wyglądało, jak wygląda, że te transmisje będą w południe, w dni weekendowe.
Okej, czy ten czas nas niestety goni, więc muszę zejść trochę na poziom lubuskiego, chociaż chętnie bym sobie szeroko jeszcze o tej centralnej, ale chcę na poziom lubuskiego zejść. Czy pan jako członek zarządu Polskiego Związku Koszykówki może coś dla województwa lubuskiego wywalczyć? Nie, pieniądze nawet dla klubów, czy to tak nie funkcjonuje?
Pieniądze może nie, ale są różne inne aspekty, w których się poruszamy, chociaż też w pewnym stopniu. To jest trochę tak, że jeśli zapraszają nas na przyjęcie i podają tort, no to albo jesteśmy przy stole i bierzemy ten kawałek, który przynależy nam jako gościowi, tak, czy gościu, a albo wychodzimy na dwór i palimy papierosa, no i zostaje nam to, co zostaje na stole, albo nic nie zostaje, czyli okruszki. No to lepiej chyba siedzieć przy tym stole jednak i pilnować spraw tych związanych z koszykówką i rozwojem, aniżeli być gdzieś dalej 400 kilometrów od centrali.
Okay.
To po pierwsze, po drugie. Na przestrzeni tych 4 lat przekonałem się, że na przykład takie kwestie jak organizacja turniejów młodzieżowych, jak właśnie choćby Gosmy, których tutaj Marek Hossa był na przykład pionierem w Zielonej Górze, gdzie może nieduża moja pomoc, ale tam jakieś były 3 grosze włożone. Trenerzy kadr narodowych, Łukasz Rubczyński z Żar, Radek Duchnowski z Gorzowa. To wszystko nie są przypadkowe sytuacje i to po prostu się układa w sposób taki bardzo czytelny poprzez właśnie pryzmat tej współpracy takiej systematycznej i to jest decydująca kwestia.
Patrzę na swój telefon, ponieważ właśnie dostałem od kibica, który nas pewnie słucha, taką oto uwagę co do tej młodzieżowej ekstraklasy. Juniorzy to raczej do szkoły muszą chodzić, a nie na mecze jeździć w tygodniu z noclegami.
Jest
jakiś kontrargument, tak?
No, ale absolutnie, dlatego ja powiedziałem, że temat jest otwarty. To nie jest kwestia zamknięta. Mecze odbywają się zarówno właśnie, bo tutaj jest szereg elementów, na które musimy spojrzeć i które trzeba wygenerować i przegadać tak naprawdę.
Ja się na przykład zastanawiam, załóżmy, jest ta młoda ekstraklasa, nazwijmy to koszykarska, co wtedy z rozgrywkami juniorskimi, tak?
No tak, to jest kolejny właśnie aspekt tej sprawy. Najlepsze kluby, które dałyby swoje zespoły juniorskie do tej ligi, dla mnie siłą rzeczy, rozgrywanie mistrzostw Polski w systemie, który mamy obecnie, byłoby bezcelowe, bo po prostu...
Jak to ułożyć wtedy?
To by były te rozgrywki o mistrza Polski w kategorii junior.
Okej, na koniec województwo lubuskie. Z pół roku temu rozmawialiśmy na gali kończącej sezon koszykarski w Ekstraklasie
w Warszawie. To też ważne, że się bywa na takich właśnie eventach.
Rozmawialiśmy o województwie. Tak w kontekście tego województwa, tak sobie myślę, że ostatnio ta chroma Żary ma problemy, prawda? Z niepokojem prezes lubuskiego związku patrzy na to, co się w Żarach dzieje i może wydarzyć?
Szczerze powiem, że zaskakująca to dla mnie była sytuacja
we
wrześniu.
Ja przypomnę, może ktoś nie wie, w Zielonej Górze człowiek, który tam sponsorował, dawał najwięcej pieniędzy, po prostu nagle powiedział, że wycofuje się. Tak, i zespół, który w tej chwili prowadzi w drugiej lidze, nagle nie wiadomo, co będzie w nowym roku.
Zdaje się bilans 8-0, czyli dokładnie. Są bez porażki. Tak. Nowym prezesem został Tomasz Ostrowski.
Menadżer zespołu.
Tak, menadżer były zespołu, który przez ostatnie chyba 2 lata pilnował tematów koszykarskich, więc dużo wie o tej koszykówce żarskiej. I generalnie też w Polsce, bo przecież Chroma była też sponsorem reprezentacji Polski na przykład, to nie jest tajemnica. Więc też się obracał w pewnych kręgach PZKoszowsko-PLKowskich, mogę tak powiedzieć. Myślę, że ambicje w Żarach i przede wszystkim praca, którą wykonują, absolutnie jednoznacznie pozytywnie świadczą o tym, że tam ten ośrodek musi być. I na moją wiedzę dzisiaj o koszykówkę młodzieżową możemy być spokojni. Pięć drużyn na pewno gra młodzieżowych i będzie grał w przyszłym roku. Miasto stoi po stronie jakby chłopaków i absolutnie dotuje ten sport. Natomiast jeśli chodzi o koszykówkę,
pierwszą drużynę.
pierwszą drużynę koszykówkę seniorską. No tutaj wszystko przed nami. Trwają intensywne prace w poszukiwaniu sponsora. Miejmy nadzieję, że zakończą się one pozytywnie. A nie jest też tajemnicą, że część drużyny pochodzi z Zielonej Góry. Nasi koledzy, którym mocno kibicowaliśmy w niedalekiej całkiem przeszłości, Darek Kalinowski, Mariusz Matczak czy Mariusz Małachowski, no to wszystko są ludzie stąd, od nas i cieszymy się, że tak fajnie sobie radzą na drugoligowym froncie.
A o Zielonej Górze to prezesa ostatnio, jeżeli możemy jeszcze słówko, podekscytowanego widziałem w hali przy Amelii, gdzie prezes tam z drżeniem otwierał jako jeden z otwierających halę.
Ale to duże wydarzenie, naprawdę,
sympatyczna rzecz. No ja też mówię, że bardzo fajna hala.
Ja się nie wstydzę tych słów, które powiedziałem, bo jesteśmy Zielona Góra i jest ewenementem na skalę ogólnopolską. No dwie tak piękne hale w odległości, nie wiem, kilometra od siebie, na jedna dla koszykówki seniorskiej, tej zawodowej. No przecież nie ma chyba lepszej hali w Polsce, gdzie się by oglądało koszykówkę. I ta druga na Amelii, no pan redaktor ma może większe doświadczenie, to może tam coś
nie,
powiedzieć
fakt,
więcej.
Fakt, że CRS jest super do oglądania koszykówki.
Dla mnie jest znakomitą halą, a hala na Amelii absolutnie dla młodzieży, no to piękna hala, w której grają teraz i drugoligowcy przecież nasi, która no, spełnia wszelkie standardy tego, żeby rozgrywać tam również turnieje międzynarodowe, turnieje
jeszcze, żeby to się przełożyło na to, że talenty nagle pojawiają się w tej hali i jest ich coraz więcej.
Ale to musi tak być. To tak się stanie. To jest najbliższa przyszłość, jest przed nami.
No ale co z halą Nowity, z tą pachnącą w cudzysłowie rzeczywistością? Co tam się swoją drogą? Wiemy, co tam się będzie, czy cokolwiek tam się będzie działo? Basket Liga
będzie tam grała na pewno na 100%. I Green Star, taki klub drugi, który funkcjonuje w Zielonej Górze.
Michajlo Uwalin,
tak.
On jeszcze funkcjonuje w tym swoją drogą?
Jest prezesem fundacji, którą stworzyli, także tam działają. Łukasz Łukaszewski jest trenerem i myślę, że oni tam właśnie będą rozgrywali swoje mecze, z tego co wiem, i to jest ich hala na treningi stała się obecnie. A i Zastal chyba tam też jakieś grupy jeszcze trenują, więc ten deficyt hal sportowych ciągle w mieście jest olbrzymi.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja na koniec jeszcze tylko zapraszam na rozmowę z Łukaszem Koszarkiem i Aaronem Celem. Dzisiaj mecz Holandia-Polska, w niedzielę Polska-Włochy. Możemy sobie dywagować, czy wejdziemy do tych mistrzostw po 51 latach bodajże, czy 52, bo to w 2019 tak się chyba eliminacje skończą.
Natomiast... Ale trzymajmy kciuki, no bo to niech pokażą, co potrafią i niech wywalczą to dla
Łukasz
takich
Koszarek,
ludzi jak my,
Łukasz
panie
Koszarek
Jacku.
Wraca do reprezentacji swoją drogą, bo też chyba poczuł, że można zaistnieć jeszcze w Mistrzostwach Świata. Nie, przekonywany był z tego, co wiem.
Bardzo mocno.
Przez Waltera Jeklina, przez Grzegorza Bachańskiego, przez wszystkich niemal wielkich polskiej koszykówki zdecydował się na powrót. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj o 20:00 mecz się zaczyna. Łukasz Koszarek, Aaron Cel będą teraz mówili o tym meczu. Jeszcze przed wylotem rozmowy z nimi nagrane, a Grzegorz Potęga był naszym gościem. Serdecznie dziękuję. Niech pan działa na ogólnopolskiej dla dobra naszej tutaj małej
dziękuję
ojczyzny.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktorze.
Dzięki bardzo.
Łukasz Koszarek, przed wami dwa ważne mecze w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Najbliższy z Holandią, potem Włochy. Jak wy się czujecie przed tymi spotkaniami?
Sytuacja w tabeli jest niezła, natomiast no na pewno musimy jeden z tych dwóch meczy wygrać, a dobrze by było, jakbyśmy odnieśli dwa zwycięstwa, więc na pewno koncentracja. Dzisiaj pierwszy trening w pełnym składzie i w sumie nie ma czasu na myślenie, bo jutro już lecimy na mecz i w czwartek zaczynamy.
Sytuacja w grupie jest niepewna. Chyba równie blisko jest tego awansu, co daleko zakwalifikowania się na Mistrzostwa Świata.
No dokładnie. W sumie na jednym okienku można wygrać i można przegrać eliminację, więc dalej trzeba pracować i z pokorą wejść w te dwa spotkania.
Co możesz powiedzieć o tych najbliższych przeciwnikach?
Holandia to trochę słabszy zespół, ale na pewno będzie grał u siebie. Fizyczny bardzo. No nie słyną z tego, że produkują jakieś talenty na miarę NBA, ale my też musimy znać swoje miejsce w szeregu na razie i jechać tam z pokorą.
Wspomniałeś tu o tym NBA, podobno Włosi nie będą w tym najlepszym składzie występować.
No tak, to na pewno będzie osłabienie z jednej strony, z drugiej no to będą też mimo wszystko gracze z Ligi Włoskiej przyjadą, silniejsze niż Polska, więc na pewno łatwiej się powinno grać. Niemniej jednak no na pewno Włochom nie będzie można odmówić zaangażowania, bo będą chcieli się pokazać ten niby drugi garnitur, że też potrafią grać.
To, że Litwa jest już pewna kwalifikacji, może jakoś zmienić sytuację w grupie i te najbliższe mecze?
No miejmy nadzieję, że podejdą do swoich obowiązków tak, jak powinni podejść. Litwa to kraj koszykówki i nie będzie żadnego testowania, więc powinni wygrywać swoje mecze.
Aaron Cel, dawno nie było Polski na Mistrzostwach Świata. Czy to jest już bliskie, czy jeszcze nie można tego powiedzieć?
Bliskie, bliskie, ale właśnie ten ostatni kroczek jest i będzie najcięższy do zrobienia. Mamy to w zasięgu ręki, no ale póki jeszcze tego nie trzymamy, to no, nie można się w ogóle cieszyć, bo naprawdę w sporcie różne rzeczy się wydarzały i w tym przypadku nasza misja jeszcze nie jest taka prosta. Musimy 3 mecze z 4 minimum wygrać, więc ciężka misja przed nami, ale wiemy i wierzymy, że mamy duże szanse. Holendrzy nam się, znaczy mi, w każdym razie się trochę wspominają 2 mecze, które rozgrywałem z reprezentacją, czyli graliśmy w lutym na Węgrzech, przegraliśmy. Drużyna dosyć podobna, no więc mam nadzieję, że ten mecz w lutym służyć będzie jako nauczka. No i też parę lat temu też pamiętam, że graliśmy w Austrii, też niby słabsza drużyna od nas, ale walczaki dobrze grali w tą koszykówkę wszyscy razem, no i też przegraliśmy, więc będzie trzeba uważać w Holandii, bo wierzę, że to będzie bardzo ciężki mecz i wiemy, co jest do wygrania.
Jak wy się czujecie tak pośród zawodników? Jest takie napięcie? Czuć tą atmosferę, że to już jest ta ostatnia prosta, czy na razie jeszcze staracie się o tym nie myśleć?
Myślimy. Myślę, że każdy o tym myśli od ostatniego okienka, czyli od wygranym z Chorwacją. Każdy gdzieś tam w swoim klubie troszkę o tym myśli, ale tak jak mówię, no trzeba utrzymać tą zimną krew. Póki to nie jest jeszcze wygrane, to nie ma w ogóle czym się cieszyć, ale fakt, że dodaje to troszkę adrenaliny, że gramy o coś ważnego, o coś nadzwyczajnego dla polskiej koszykówki i mamy nadzieję, że uda nam się ta misja.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.